się rzekło.
9.03, 17 października, wtorek. Antoni Opaliński czyta za Państwa prasę.
Dzień dobry Państwu. Była tutaj mowa o tym, o kompetencjach prezydenta, które właściwie nie wiadomo jakie są. Prezydent chyba też zdaje sobie sprawę z pewnej sprzeczności swojej pozycji. Wywiad z prezydentem Rzeczpospolitej Andrzejem Dudą w Gościu Niedzielnym. Rozmawiał Bogumił Łoziński o różnych rzeczach, ale między innymi też o sporach o przyszły kształt ustrojowy Rzeczpospolitej. Powiedziałem, chodzi o rozmowę oczywiście z prezesem Kaczyńskim, powiedziałem, że jeżeli tak ma być, że prezydent ma pełnić tylko funkcję honorową, bez poważnych kompetencji władczych, jak dziś, to niech będzie wybierany przez Zgromadzenie Narodowe, a nie przez ogół obywateli. Wprowadzenie systemu kanclerskiego oznaczałoby rezygnację z wyboru prezydenta w wyborach powszechnych. Tymczasem w Polsce taki tryb wyboru prezydenta cieszy się dużą akceptacją społeczną, co widać choćby po frekwencji, która zawsze jest wyższa niż w wyborach parlamentarnych. Pytanie, czy Polacy chcą rezygnować z decydowania, kto będzie ich prezydentem? Pyta prezydent. I jeszcze ważna deklaracja. Podpiszę ustawę zakazującą aborcji eugenicznej, przede wszystkim, aby wykluczyć prawo do zabijania dzieci zespołem Downa, deklaruje Andrzej Duda. Do rzeczy ważny dwugłos na temat reparacji, które Polska miałaby zażądać od Niemiec. Krzysztof Jasiewicz, znany historyk XX wieku. Nasze roszczenia wobec Niemców muszą być rozpatrywane jako reparacje, odszkodowania i przypadki szczególne, na przykład dla takich miast jak Wieluń i Warszawa. Historyk wspomina ostatnie stanowisko biskupów polskich i odnosi się do niego krytycznie, twierdząc, że nigdy na przykład kościół niemiecki na wielokrotne wykonywane gesty ze strony polskiego kościoła nie odpowiedział w sposób adekwatny. Jeśli chodzi o same reparacje, autor tutaj rozróżnia trzy płaszczyzny roszczeń. Po pierwsze, reparacje w rozumieniu należnym państwu polskiemu odszkodowań za zniszczone mienie. Tutaj można by się zastanowić, czy na przykład Niemcy nie mogłyby części zobowiązań zapłacić w naturze, przekazując będący przedmiotem naszych zainteresowań sprzęt wojskowy. Po drugie, odszkodowania. Tu z kolei chodzi tylko o ludzi. Niemcy muszą Polakom i innym obywatelom byłej drugiej RP, a ściślej mówiąc ich spadkobiercom, zapłacić porządne pieniądze za śmierć, pobyty w obozach, tortury, niewolniczą pracę, zniszczony dom, zagrabione dzieła sztuki i tak dalej. Wreszcie, po trzecie, muszą być kazusy specjalne. Odrębnie należy potraktować niektóre miasta, na przykład Warszawę oraz Wieluń, i za środki niemieckie odbudować, co się da, czy co się przyda. Jest jeszcze wypowiedź drugiego historyka, profesora Marka Kornata, który tutaj nie tyle kwestionuje sam sens reparacji, co twierdzi, że trudno będzie je uzyskać. Traktat 2 plus 4 z 1990 roku może zostać wykorzystany przeciwko polskiemu postulatowi. I teraz znów wracamy do gazet codziennych. Gazeta Polska codziennie pisze: firma Kaspersky, jeden z największych producentów oprogramowania antywirusowego na świecie, wpadła w ogromne kłopoty, gdy wyszło na jaw, że antywirus był wykorzystywany do wykradania tajnych dokumentów przez rosyjski wywiad. Amerykańskie sklepy masowo wycofują produkty Kasperskiego z oferty. I jeszcze informacja z Dolnej Saksonii. Dolna Saksonia zaskoczyła Merkel. Zwycięstwem Socjaldemokratycznej Partii Niemiec zakończyły się przyspieszone wybory do regionalnego parlamentu Dolnej Saksonii. SPD zdobyło 37% głosów, poprawiło swój wynik z poprzednich wyborów w Landzie o prawie 5%, czyli nie wszędzie w Niemczech lewica przegrywa. Business Insider przynosi ciekawy materiał na temat tego, że władze rosyjskie chcą zalegalizować służbę wolontariuszy, tak to się ładnie nazywa, nierosyjskiej narodowości w rosyjskich wojskach. Chodzi głównie o Syrię, ale nie tylko. Tutaj są wypowiedzi rosyjskich analityków, którzy twierdzą, że i tak Rosja niektóre rzeczy musi załatwiać za pomocą najemników, którzy nie są Rosjanami, i trzeba by ich stan jakoś zalegalizować. Niektórzy pisarze zajmujący się fantastyką naukową już dawno pisali, że wiek XXI to tak jak późna starożytność, będą wojny najemników. Co my tutaj jeszcze mamy? A, mamy materiał z Politico. Politico, otóż proszę Państwa, się boi. Politico boi się tego, że Praga też odwróci się od Brukseli. Następne wybory w środkowej Europie to będą wybory parlamentarne w Czechach i tam jednym z faworytów jest były minister finansów i bardzo bogaty człowiek, pan Andrzej Babiš. Pan Andrzej Babiš znany jest z tego, że ma poglądy prorosyjskie, co na czeskiej scenie politycznej nie jest specjalnym ewenementem, ale znany jest też z tego, że ma negatywny stosunek do Brukseli, a zwłaszcza do wspólnej waluty euro. I tutaj pan Siegfried Morkowicz, autor portalu Politico, wieszczy, że ewentualna wygrana tej partii ANO może spowodować, że Czechy dołączą do strasznej osi Budapeszt-Warszawa.
Można dodać, że pan Babiš i jego firma Agrofert są bardzo dobrze znani z polskiej afery paliwowej, a to już zupełnie odrębna historia.
A może to jest właśnie ta sama historia. i w najwyższy czas. Czy Katalonia zapoczątkuje upadek Hiszpanii? Bardzo ciekawa analiza podpisana przez zespół Independent Trader. Jest to zapewne znany również słuchaczom Radia Wnet bloger i autor internetowy, który publikuje bardzo ciekawe analizy ekonomiczne. I tu jest właśnie taka ekonomiczna analiza tego, co się może wydarzyć, co będzie dalej z Hiszpanią. Autorzy tego opracowania dość sceptycznie patrzą na ekonomiczne konsekwencje dla Katalonii ewentualnej secesji z państwa hiszpańskiego. W naszym dzienniku na temat austriacki jeszcze wywiad z politologiem, doktorem Michałem Kuziem, ekspertem klubu Jagiellońskiego. Kurz uszczelni granice. Sebastian Kurz dostrzegł, że dzięki Węgrom i krajom bałkańskim przy walnym wsparciu Polski udało się znaleźć rozwiązanie zamykające tak zwany bałkański szlak migracyjny. Niemcy też zdają sobie z tego sprawę, ale są nadal tak bardzo pod wpływem reżimu multikulturalizmu, że nie przyznają tego otwarcie. Kurz nie ma tego problemu, nie jest przywiązany do tych globalistycznych dogmatów, dlatego może bardziej otwarcie i pragmatycznie rozmawiać z Europą Środkowo-Wschodnią. I jeszcze jedna ciekawa uwaga, podział na konserwatywną prawicę i socjalną lewicę w odniesieniu do austriackiej sceny politycznej niewiele mówi. Linia podziału biegnie między opcją bardziej globalistyczną, czyli wolnorynkową i otwartą, na przykład na migrację, oraz opcją lokalistyczną, która stara się wspomagać klasę średnią, chronić rynek pracy i własną gospodarkę, przeciwdziałać masowej emigracji. Jeśli chodzi o emigrację, to w dzienniku Gazety Prawnej jest materiał pod tytułem autorstwa pana Janusza Kowalskiego. Ruszyli na wyspy, by zdążyć przed Brexitem. Dobra sytuacja w gospodarce i wzrost transferów społecznych nie zniechęciły rodaków do opuszczenia kraju. Mimo decyzji o jej wyjściu z Unii, niemal 70 tysięcy nowych osób wybrało w 2016 kierunek na Wielką Brytanię. I tu jeszcze miałem, jest jeszcze Madryt kontratakuje, to jest materiał, artykuł Jędrzeja Bieleckiego.
Ale się nam pan redaktor rozczytał.
Dobrze, ostatnie, bo tutaj tak, bo chciałem coś powiedzieć z Gazety Wyborczej, ale profesor Jerzy Robert Nowak, który już czeka na wyjście do redakcji.
Jest, u nas zaraz będzie.
Tak, zabrał mi Gazetę Wyborczą, więc tylko takie krótkie z
Gazety
Stołecznej.
A to dowiemy się od niego, co tam
dowiemy się od niego, co tam jest. A tutaj tylko takie krótkie dogrywki starych partii. Gęsiarka w zasięgu ręki, proszę państwa. Pomieszczenia, w którym wisiała gęsiarka, było otwarte nawet wtedy, kiedy nikogo tam nie było. Kelnerzy mieli do niego dostęp, zeznał jeden z pracowników kancelarii byłego prezydenta Rzeczpospolitej Bronisława Komorskiego. Sąd przesłuchuje kolejnych świadków w sprawie kradzieży obrazu z Pałacu Prezydenckiego. Ktoś zawinił, a kelnera powieszył.
No, a kto zawinił? Ciekawe, kto podprowadził tą gęsiarkę z Pałacu Prezydenckiego. No dobrze, reklamy.